Sporo rzeczy jakoś przez ten tydzień tak przeżywałem z Jezusem i tak trochę miałem problem, żeby to wszystko zebrać i przedstawić wam jakiś taki przystępny sposób, że tak powiem. Także może trochę wybaczcie za trochę lekki chaos, jeśli będzie w tym chaos, ale wierzę, że Jezus będzie prowadził. Ale chciałbym wrócić znowu trochę do tematu tego właśnie, że mamy się z czego cieszyć, mamy się z czego radować, żeby się radować Mesjaszem. Tu już jakby ten temat się cały czas, widzę, tak przewija, też parę kazań na ten temat było, tu brat Paweł też ostatnio przedstawia nam na nowo Jezusa jako Mesjasza i wiecie, ja uważam, że to jest bardzo ważne, widzieć to, kim Jezus jest. Prawdziwie to, kim Jezus jest, bo to zmienia właśnie życie człowieka, zmienia w ogóle wiarę człowieka, zmienia postrzeganie Jezusa takiego, jakiego wierzysz. Czasem się może okazać, że ta wiara dotychczasowa to była taka w sumie nic nie warta, dopiero jak zobaczysz prawdziwą wielkość Jezusa, to wtedy nagle widzisz, z kim masz do czynienia. I ostatnio tak, no ostatnio już jakiś czas, czytałem sobie taki fragment z Ewangelii Łukasza. To jest Ewangelia Łukasza, mówię, rozdział 5, przeczytam sobie 5, od 27 do 34. Czytamy takie słowa. Potem wyszedł, tu jest mowa o Jezusie, i zobaczył celnika imieniem Lewi, siedzącego w punkcie celnym, i powiedział do niego: pójdź za mną. A on zostawił wszystko, wstał i poszedł za nim. I przygotował mu Lewi wielką ucztę w swoim domu, a była tam wielka grupa celników i innych, którzy zasiedli z nimi za stołem. A uczeni w piśmie i faryzeusze szemrali, mówiąc do jego uczniów: dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Jezus zaś im odpowiedział: nie zdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza. Nie przyszedłem wzywać do pokuty sprawiedliwych, ale grzeszników. I zapytali go: dlaczego uczniowie Jana często poszczą i modlą się podobnie uczniowie faryzeuszy, a twoi jedzą i piją? A on im odpowiedział: czy możecie sprawić, żeby przyjaciele oblubieńca pościli, dopóki jest z nimi oblubieniec? Tu zakończył ten fragment. Czy ta historia, ona kontekstem łączy się z tym, co ostatnio w sumie Paweł głosił, przedstawiał o Mesjaszu, który odpuszcza grzechy, który sprawia, że uzdrawia chromego i ma moc odpuścić grzech. Co się, jak to już było mówione, że się ludziom w głowie nie mieściło. Taki Mesjasz, bo nikt się takiego Mesjasza nie spodziewał. Nie? Każdy miał jakiś tam swój obraz, jakieś swoje myślenie na ten temat, że to wielki przywódca, po prostu co tam będzie tak zdobywał, ratował, nie? Ale nikt nie zdawał sobie sprawy, jak to już Paweł mówił, że zasięg Mesjasza jest taki wielki i jego moc. I tu czytamy zaraz po tej sytuacji, ludzie tam chwalą Boga, czytamy za to, że ten wstał chromy, nie? Że takie rzeczy tu nigdy nie miały miejsca, i czytamy, że Jezus wychodzi z tego domu, z tego miejsca, gdzie tam uzdrowił tego chromego, i tam siedzi celnik Lewi. Wiecie, ja jestem przekonany, że ten celnik słyszał to wszystko, co tam się działo, bo wydaje mi się, że takiego harmideru, jak jest tam, czy tam takiego, co tam się działo, wiecie, że tam było przecież napisane, że ludzi się zbierało cała kupa przed tym domem, że ludzie nie mogli już wejść, nie mieścili się. No i ten Lewi tam siedział i pewnie obserwował to wszystko, co tam się dzieje, nie? I nagle wychodzi ten Jezus, który wskrzesił, nie wskrzesił, tylko uzdrowił tego chromego, i ten chromy wyszedł z tego domu, który odpuścił mu grzech. Że ludzie się dziwili, tamci faryzeusze już, wiecie, zaraz było: a co, dlaczego, jak to możliwe, a jak on może, dlaczego on bluźni? I ten Lewi widzi tego Jezusa i nagle Jezus się zwraca do niego i mówi: pójdź za mną. Wiecie, często tak człowiek myślał, że Jezus mówił: pójdź za mną, i ludzie tak po prostu, wiecie, samo to, że Jezus wystarczył powiedział, to ludzie szli. I to prawda, wierzę, że słowa Jezusa mają wielką moc, żeby zmienić ludzkie serce i sprawić, że ktoś pójdzie za Jezusem, jeśli Jezus prawdziwie to powie. Ale ten człowiek, on miał dowód na to, kto do niego mówi. Nie? On przed chwilą zobaczył, że Jezus uzdrawia człowieka, który był sparaliżowany, że Jezus odpuszcza mu grzech. I wiecie, celnicy to byli ludzie odrzuceni przez społeczeństwo. Nie? Nikt się z nimi nie chciał zadawać, oni byli wykluczeni. W ogóle nikt się, często już tak czytałem, że nikt się do nich nie odzywał. To był po prostu taki wyklęty człowiek ze społeczeństwa, który współpracuje z okupantem, bo pobiera podatki, jeszcze sam pobierał więcej, żeby siebie wzbogacić. To byli ludzie po prostu złodzieje, można powiedzieć. I ten Lewi słyszy, Jezus mówi do niego, pójdź za mną. I on nagle mówi, pisze, zostawił wszystko, wstał i poszedł za nim. I jeszcze mu wyprawił wielką uczę Jezusowi. Wiecie, ja wierzę, że ten Lewi, on zobaczył, że mówi do niego Mesjasz. Nie? Ten, który miał przyjść, ten, który był zapowiadany przez wiele lat, na którego cały Izrael czekał. I ten Mesjasz może odpuścić grzech. Nie? Ten Mesjasz może zmienić moje życie. I nagle Lewi patrzy i mówi, co on mógł tam mieć na tym celnym? Pełno pieniędzy. On zbierał pieniądze. Tam był pewnie podatki, jego dobytek, nie? To, co zagarnął może od ludzi, co ukradł od ludzi, nie? Ale on patrzy i Jezus go wzywa i mówi, pójdź za mną. I on zostawia to wszystko. Bo jestem przekonany, że chce, żeby jego życie się zmieniło. I to życie może się zmienić, jeśli pójdzie za Mesjaszem. Za Jezusem. Bo Jezus go wzywał w tym momencie. I wiecie, Lewi się bardzo ucieszył. On mu wydaje ucztę w całym swoim domu. Tak pisze, wielka uczta. Mówi, że nawet jeszcze zaprosił innych celników. Tych innych złodziei, wszystkich wykluczonych. Mówi, żeby zasiedli ze stołem, wiecie. I to nie była impreza, że wpadli, rozumiecie, pak, pak, muzyczka sobie leci, każdy sobie je, pije, w międzyczasie Jezus tam sobie siedzi i się bawią. Tylko Lewi wyprawił tą ucztę i zaprosił tych wszystkich celników, wierzę, w takim celu, żeby powiedzieć, słuchajcie, jest ktoś, kto chce zmienić nasze życie, kto chce nas odmienić całkowicie. To nie chce, żebyśmy byli odrzuceni, ale chce, żeby nas odnowić. Chce nam dać nowe życie, żebyśmy nie musieli już tak żyć i, wiecie, pragnąć tego bogactwa, tego złodziejstwa, żeby żyć w grzechu po prostu. I on mówi, wielka uczta, cała grupa celników przyszła tam i się cieszą. Cieszą się z Mesjasza. Cieszą się, że mają do czynienia z kimś, na kogo czekano tyle lat, nie? I ten ktoś miał odmienić życie nie tylko ich, ale całego Izraela, w ogóle całego świata. Nie? I zasiedli za stołem i nagle przychodzą uczeni w piśmie, faryzeusze, pewnie też ci, którzy słyszeli, jak Jezus odpuszcza grzechy. I już szemrają i nawet nie mówią do Jezusa samego, ale już do Jego uczniów. Dlaczego jecie i pijecie z tymi grzesznikami? Może uczniowie byli w szoku trochę, no bo w sumie nic nie odpowiedzieli, za to Jezus od razu stanął w ich obronie i się za nich odezwał. I od razu powiedział tym ludziom, że nie zdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza. I nie przyszedłem wzywać do pokuty sprawiedliwych, ale grzesznych. Niesprawiedliwych, ale grzeszników. Nie? I co Jezus mówi? Że ci ludzie, ci najgorsi z tego całego społeczeństwa, oni dostrzegli, że są chorzy. Oni dostrzegli, że są chorzy i potrzebują lekarza. Oni dostrzegli, że znaleźli lekarza, który jest w stanie odmienić ich życie, dać im zdrowie, uzdrowić ich. Żeby już nie być wyklętym grzesznikiem, ale żeby żyć prawdziwie tak, jak Bóg tego chce. I oni siedzą, cieszą się, wiecie, bo Jezus przyszedł, Jezus ich uzdrawia, Jezus sprawia coś takiego, że ludzie po prostu są odmienieni. Nie? Ich postrzeganie się zmienia, ich podejście się zmienia. Pewnie podobnie jak Zacheusz, przepraszam. Wiecie, kiedy miał styczność z Jezusem, mówi, ja wszystko oddaję tam to połowę tego, co mam. Każdemu, kto coś ukradłem, to od razu zwracam w pół, czy w jednej czwartej, w cztery razy, nie pamiętam dokładnie ile, ale... Właśnie, ale było coś takiego, że Jezus nawet mu nie kazał tego zrobić, nie? Nie było, dobra, to teraz Zacheusz, jeśli chcesz prawdziwie być sprawiedliwym człowiekiem i ten, to oddaj to wszystko, nie? Wystarczyło po prostu styczność z Jezusem, rozmowa z Jezusem, nie wiem, zmieniło się życie tego człowieka, nie? Wiecie, oni wiedzą, że Jezus może odpuszczać grzech. Więc przychodzą do tego lekarza, który może odpuścić im grzech i może zmienić życie, żeby już nie byli takimi złymi celnikami wyklętymi przez społeczeństwo. Nie? No i tamci oczywiście szemrzą i zawsze muszą się do czegoś przyczepić. Więc od razu jeszcze takie pytanie poleciało jeszcze, dlaczego uczniowie Jana często poszczą i modlą się, i uczniowie Jana Chrzciciela to mieli na myśli, uczniowie faryzeuszy też, a twoi uczniowie jedzą i piją i się cieszą. To o co chodzi? My tutaj, nie wiem, tak się mówiło, że dwa razy w tygodniu ci faryzeusze oni pościli tak w takim, wiecie, no tak z takim smutkiem i z takim, żeby tutaj Bóg przysłał ratunek, żeby za Izraela, bo oni pościli za Izrael, co nie, żeby w końcu Bóg przyszedł, dał ratunek, żeby mogli być uwolnieni od tego okupanta, żeby, no, całe były obietnice tego, jak Bóg przyjdzie i uratuje Izraela i sprawi, że już nie będą musieli być pod czymś butem, tylko będą sami mogli służyć już Bogu po wsze czasy. No i oni po to pościli zawsze. Nie? I Jezus mówi, że mówi, jak mogę kazać moim uczniom się smucić, jak jest teraz wesele, czas wesela. I tak na to głównie zwróciłem uwagę, czy możecie sprawić, żeby przyjaciele oblubieńca pościli, dopóki jest z nimi oblubieniec. Nie? Na tą część, gdzie Jezus mówi o sobie, że jest oblubieńcem. I wiecie, oni cały czas smutek, Panie pomóż, Panie napraw, przyślij ratunek na Izraela. Nie? I tam jeszcze Jezus mówił, że pościli w ogóle jeszcze obłudnie, bo chodzili specjalnie tacy, wiecie, jak to źle wyglądali na ulicach, żeby każdy dostrzegł, o ten to rzeczywiście tak pości, to jest taki ważny człowiek, który no tutaj modli się i pości za Izraela i tak dalej, i tak dalej. A Jezus mówi, no teraz wesele trwa, no to czemu mają się smucić, jak jest wesele? Nie? I tak sobie pomyślałem, no właśnie, czy wesele to jest czas, żeby nie jeść, smucić się, nie? I schylać głowę, tarzać się w popiele, w worze, czy wiecie, jak zawsze było w Starym Testamencie te opisy. Nie wiem, ja jak brałem ślub, to wszyscy się cieszyli, nie? Ja jak brałem ślub, to ja się cieszyłem. Moja żona się cieszyła, wszyscy goście się cieszyli. Wesele było, wszyscy się, wiecie, bawili, cieszyli, też się jadło, też się piło, też się tańczyło, bo każdy się cieszył z tego względu, że no, że się pobrali młodzi ludzie. No to jest wesoły czas. Wiecie, nie? To jest wesoły czas. Jest się z czego cieszyć. Chyba, że ktoś się, nie wiem, żeni tam z przymusu, a nie z własnej woli, ale wiecie, no, nawet u nas to nie jest takie jak tam. Tam wesele trwało ileś dni, chyba tydzień, nie pamiętam dokładnie, ale to był czas taki, że to się ciągnęło i ciągnęło. To nie było czegoś takiego, że u nas tam, nie wiem, od 15 do 22 każdy potańczy, każdy idzie w kimę i w sumie tyle z tego wesela i nic dalej. A tu się tak ciągnęło, cała ta uroczystość, cała ta zabawa i ta radość, ona trwała długo, nie? Cały tydzień. Ja w ogóle nie wyobrażam sobie, jak to można się bawić tydzień, bym się zmęczył chyba.
Cała wioska.
Ale to był czas naprawdę wielkiego wesela. Nie? I co mi to pokazuje, że Jezus, on mówi o sobie, że jest oblubieńcem. Czyli co to jest? Kto to jest oblubieniec? To jest ten mąż, ten pan młody, który bierze ślub. Nie? I mówi o sobie, że on nim jest. Takie, nie wiem, podejrzewam, że to musiało trochę wprawić w szok tych faryzeuszy i znawców pisma, powiedzieć tak o sobie, że jestem oblubieńcem. Nie? To takie trochę, nie wiem, teraz by człowiek tak spojrzał, a co on taki zadufany w sobie, jak może tak mówić, że tu on jest jakimś oblubieńcem i wszyscy tutaj na jego cześć się bawią albo coś w tym stylu, nie? Ale Jezus dobrze wiedział, co mówi, bo Jezus wiedział, kim jest i wiedział, ile może o sobie powiedzieć, nie? Jezus mówi, ja jestem tym panem młodym, na którego wszyscy czekają, na jego wesele. I są ludzie, mówi, ci przyjaciele, którzy rozpoznali, że jestem panem młodym. Są ludzie, którzy zobaczyli we mnie pana młodego, tego, na którego wszyscy czekali. I oni się cieszą. Pytanie, czy jest się z czego cieszyć, nie? Też zaraz do tego dojdziemy. Chociaż i tak pewnie to jest takie retoryczne pytanie. Szczególnie tutaj. Boże, ale Jezus mówi, ja jestem Panem Młodym. I ludzie, którzy rozpoznają we mnie tego oczekiwanego Mesjasza, tego Pana Młodego, to oni się cieszą bardzo z tego faktu. I oni nie muszą, wiecie, smucić się, zakładać wory i prosić Boga, żeby uratował Izraela, bo oni już widzą, że Bóg zadziałał, nie? Mają ten ratunek przed sobą. Pan młody stoi przed nimi i sam Bóg go posłał, że ma ten ratunek dać. Więc mówi, no po co mają teraz siedzieć i się smucić i prosić Boga o ratunek, jak ja tu jestem właśnie. Ja tu właśnie przyszedłem. Na mnie czekacie. Więc Jezus, on mówi, że jest oblubieńcem. Nie? I oprócz tego tak jeszcze czytałem sobie też jeszcze u Łukasza. Na przykład jest w pierwszym rozdziale. W pierwszym rozdziale Łukasza to jest 67-79. Jest ojciec Jana Chrzciciela Zachariasz. Zachariasz. I wiecie, tam była ta historia, że on nie uwierzył aniołowi, że jego żona pocznie syna. Przez to nie mógł mówić przez ten czas, aż do narodzin. I kiedy się dziecko urodziło, dał imię Jan, to jego język się rozwiązał i tam czytamy takie słowa. On mówi, że Zachariasz, jego ojciec Jana, będąc napełniony Duchem Świętym, prorokował. I Zachariasz mówi wtedy proroctwo. Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, bo nawiedził i odkupił swój lud. I wzbudził nam róg zbawienia w domu Dawida, swego sługi, jak mówił przez usta swoich świętych proroków, którzy byli od wieków. Zachariasz, on przyznaje, mówi, o niech będzie Bóg pochwalony, jest się z czego cieszyć, bo przyszedł sam Bóg i mówi, odkupił swój lud. Co on ma na myśli? Że się ratunek zaczyna, ten, na który czekali. Mówi, że sam Bóg nam wzbudził róg zbawienia z domu Dawida, bo tak było zakładane, że Mesjasz będzie z pokolenia Dawida, z rodu Dawida. I mówi, tak jak mówił przez usta świętych proroków od wieków. Czyli on mówi, o, niech będzie w końcu ten Bóg pochwalony Izraela, bo w końcu się spełniło to wszystko, czy spełni się, już zaczęło się to, co ci prorocy przepowiadali od wieków. Że przyjdzie ten Mesjasz, ten, który ma uratować. I Bóg go i mówi, i w końcu to się dzieje. Bo on wiedział, że Jezus ma się narodzić za chwilę. I mówi, sam Duch Święty go napełni i on prorokował. I co on mówi? Że jak mówił przez usta swoich świętych proroków, którzy byli od wieków. Co mówi? Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą. Mówi, no jest się z czego cieszyć, bo nas wybawi od tych nieprzyjaciół i tych, którzy nienawidzą. Po co jeszcze? Aby okazać miłosierdzie naszym ojcom i przypomnieć swoje święte przymierze. Mówi, o, przyjdzie Mesjasz, on przypomni święte przymierze z Bogiem. I jeszcze przypomni, co? Przysięgę, którą złożył Bóg Abrahamowi, naszemu ojcu, że nam da, abyśmy mu służyli bez lęku, wybawieni z ręki naszych nieprzyjaciół. Czyli mówi, no to była obietnica, że będą służyć Bogu bez lęku, nie będzie nieprzyjaciół i oni będą mogli już tak służyć Bogu zawsze, nie? W świętości i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni naszego życia. I mówi, a ty dziecko, o Janie Chrzcicielu, będziesz nazwany prorokiem Najwyższego, bo pójdziesz przed obliczem Pana, aby przygotować Jego drogi i żeby Jego ludowi dać poznać zbawienie przez przebaczenie Mu grzechów. Mówi, ty Janie, pójdziesz najpierw, żeby przygotować grunt dla Mesjasza. I dasz ludowi poznać zbawienie. I na czym to zbawienie polega? Na tym, że będziecie mieli przebaczone grzechy. Jakiś czas temu rozważaliśmy, jak to autor listu do Hebrajczyków się tak zachwycał, że to wielkie zbawienie, które nam Jezus przygotował, to jest odpuszczenie naszych grzechów. To jest dla Niego taka wielka sprawa, to odpuszczenie naszych grzechów, że on tam się zachwycał i tam, no, większość listu do Hebrajczyków to w sumie jest takie coś, że on jakby udowadnia krok po kroku, rozdział po rozdziale, jakie to jest wielki Jezus, że dla nas tak wszystko uczynił, że nam odpuścił nasze grzechy, że mamy wielkie zbawienie w Jezusie, nie? Apostoł Piotr też rozważaliśmy, że mówi, o, jest się z czego cieszyć, radość, bo nie byliście ludem Bożym, teraz już jesteście ludem Bożym przez Jezusa Chrystusa i odpuścił wam wasze winy, wasze grzechy, co nie? I z tego, co widać, każdy się cieszy z tych apostołów, z tych, którzy byli przy Jezusie, którzy w ogóle słyszeli Ewangelię, się bardzo cieszą z odpuszczenia grzechów. To nie jest nic pospolitego, tak jak rozważaliśmy, nic takiego, nad czym przychodzisz do porządku dziennego, że to jest takie normalne już dla ciebie, że twoje grzechy są odpuszczone. No on mówi, to jest wielka sprawa, wielkie zbawienie, bo normalnie nie było tego. Więc Zachariasz, on to prorokuje, on pod wpływem Ducha Świętego mówi takie prawdy. Nie? Szczerze powiedziawszy, to nawet nie wiem, czy Zachariasz, on wiedział, jak to się wszystko potoczy, bo wydaje mi się, że on chyba nie zdawał sobie sprawy nawet. Nawet prorokując to, że Jezus, co będzie musiał Jezus przejść. Na co Jezus przyszedł? Jak w ogóle będzie wyglądał ten ratunek? Tego chyba sobie nie wyobrażał nawet. Nikt chyba w Izraelu. Poza Janem Chrzcicielem może, bo on nazywał Jezusa Barankiem Bożym, który bierze na siebie grzech świata. Nikt inny w sumie nie mówił, nie prorokował nawet tego, nie wiedział, że Jezus... Tak się to wszystko stanie. Każdy był w szoku, jak zobaczyli, że Jezus umarł na krzyżu. Nie? Ale on mówi, no, że przychodzi ten, którego my oczekiwaliśmy. Wielka radość przychodzi, bo będziemy uwolnieni. Wszyscy myśleli, że to od fizycznych przyjaciół, ale on prorokuje prawdę, bo Jezus uwalnia od grzechu człowieka, uwalnia, daje przebaczenie i uwalnia od tego wszystkiego, co ciebie trzyma, tej całej ciemności, od cielesności, od wszystkich nałogów, wiesz, wszystkiego tego, co cię trzyma, od tego, żeby cię odwieźć od Jezusa. To Jezus przyszedł się zająć tym źródłem, czyli grzechem, co nie? Uwolnić człowieka od grzechu, nie? Zbawić człowieka od grzechu. Nie zbawić przez grzech czy w grzechu. Zbawienie Jezusa nie zakłada tego, że oczyszcza cię, a ty dalej żyjesz w grzechu. On się chce zająć źródłem problemu, czyli ja muszę oczyścić ciebie z grzechu i uwolnić ciebie od tego, żebyś już nie był pod wpływem tego. Nie? Chcę, żebyś był pod moim wpływem. Jezus mówi. Symeon, też jakiś czas temu wspomniany, też z Ewangelii Łukasza. To jest drugi rozdział, kiedy rodzice przyszli właśnie złożyć ofiarę, tam dwa gołąbki, poświęcić Jezusa dla Pana, co nie, bo to było tak, pisze, wszystko według prawa. Pojawił się Symeon, któremu Duch Święty objawił, że nie umrze, dopóki nie zobaczy Chrystusa, Zbawiciela. I mówi, wtedy przyszedł on tam do świątyni, długo pociągnął, żeby tam przyszedł, zobaczył Jezusa. I czytamy takie słowa, wtedy on, wziąwszy go na ręce, chwalił Boga i mówił, teraz pozwalasz odejść Twemu słudze, Panie, w pokoju, według Twego słowa, gdyż moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich ludzi, światłość na oświecenie pogan i chwałę Twego ludu, Izraela. A Józef i jego matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Kolejna osoba się pojawia, która dostrzega, kim Jezus jest. Jeszcze małe dziecko, nic nie zrobił, nic nie zdążył powiedzieć, a on już wie, bo sam Bóg mu to objawił, że on zobaczy Mesjasza. I jeszcze nic Jezus nie zdążył zrobić, nie zadziałał, jeszcze nawet służby nie rozpoczął i on już mówi, o, dzięki Ci, Panie, bo ujrzałem Twoje zbawienie. I mówi, sam już tego nawet nie dożyję, ale ja widzę w tym małym dziecku wielkie zbawienie dla Twojego ludu. Ale nawet nie tylko dla Twojego ludu, bo mówi dla wszystkich ludzi. Światłość na oświecenie pogan i chwałę Twojego ludu Izraela. Myślę, że może dlatego też Józef i jego matka dziwili się, co o nim mówiono, bo to było twarde takie słowo, mocne, nie? Gdzie ktoś mówi o Twoim dziecku, jeszcze jakby, wiecie, Maria może wiedziała, że to jest Chrystus, że się narodzi Chrystus, że on będzie ratunkiem dla Izraela, a Symeon nagle mówi, że jeszcze światłość na oświecenie pogan, nie? Ludzie tak trochę wtedy średnio przyjmowali, że Chrystus też jest dla pogan, nie? To jest takie bardziej, ludzie myśleli, że to będzie takie ekskluzywne. Ale on mówi, ja już widzę to zbawienie, nie? Tym dziecku. I jest się z czego cieszyć, on mówi, o, jakie to jest wielka radość, że naprawdę przyszedł Chrystus i teraz będziemy wolni. Teraz się wszystko zmieni. Wszystko się zmieni. I nie tylko dla nas, ale mówi, dla wszystkich ludzi z całego świata, nie? Światłość przyjdzie. Przyszło w sumie. I wiecie, oni się bardzo cieszyli. Ci, którzy prawdziwie byli przez Boga prowadzeni, którzy byli blisko Boga, oni rozpoznali w Jezusie Mesjasza. I wracając do tego, że Jezus mówi, że jest oblubieńcem. Jest tym wyczekiwanym Panem Młodym, z którego wszyscy się cieszą, że kiedy Pan Młody przyjdzie, no to będzie ślub, będzie radość. Nie? to w Jeremiasza 31, gdzie jest opis, jak Bóg, Pan mówi o nowym przymierzu. Mówi takie słowa, 31, oto nadchodzą dni, mówi Pan, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze, nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, kiedy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi Egiptu. Oni bowiem złamali moje przymierze, chociaż ja byłem ich mężem, mówi Pan. To jest UBG, Współcześniona Biblia Gdańska. U nas w Warszawce jest Panem, chociaż ja byłem ich Panem. Ale Jezus tutaj mówi, ja byłem ich mężem. I sam Bóg porównuje siebie do męża. Mówi, było małżeństwo, był mąż i jego żona Izrael, ten naród wybrany. I mówi, ja zawarłem umowę, takie przymierze z moim ludem, z moją żoną. Jak wziąłem moją żonę i ją wyprowadziłem z Egiptu, jak uratowałem ją, wyprowadziłem ją z niewoli. Ale mówi, ona złamała naszą umowę, złamała to przymierze, chociaż ja byłem jej mężem. Mówi Pan. Więc mówi, tamto się nie udało. Miało być dobrze, a wyszło w sumie słabo. Bo lud złamał przymierze. Nie trwał przymierze z Bogiem. I Bóg w takim razie mówi, no muszę to naprawić. Trzeba coś zmienić, no bo tamta umowa, tamte przymierze nic nie pomogło ludziom. Odwrócili się ode mnie, odeszli ode mnie. Mimo, że ja byłem ich mężem, Bóg ma na myśli kochającego męża. Wiecie, nie jakiegoś tyrana, takiego męża, który, wiecie, tam, nie wiem, pomiata żoną czy coś w tym stylu, nie? Ale ma to na myśli, że jest kochającym mężem, nie? Który dba o swoją żonę. Więc mówi ten mąż, mówi, no nie, ja kocham moją żonę. Pomimo tego, co zrobiła, ja ją cały czas kocham i ja zrobię nową umowę. Nowe przymierze zrobię, żeby tą żonę uratować. Bo nie chcę, żeby zginęła. Mówi, ja teraz nową umowę przygotowuję. I mówi, po tych dniach, mówi, ja zrobię taką umowę, że to moje prawo, mówi, włożę to moje prawo, moje zasady w ich wnętrze, we wnętrze tej żony. Wypiszę te prawo na jej sercu. Czyli to będzie znaczyło, że ta żona będzie rozważać to słowo, rozważać to prawo Pana, będzie myśleć o tym, będzie chcieć je wykonywać, bo to jest, wiecie, w sercu, nie w głowie, nie gdzieś usłyszane, tylko człowiek tym żyje. Samym sobą, w swoim źródle. I mówi, będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I nikt nie będzie już uczył swego bliźniego, ani nikt swego brata, mówiąc, poznaj Pana, bo wszyscy będą mnie znali. Od najmniejszego aż do największego z nich, mówi Pan. Przebaczę bowiem ich nieprawość, a ich grzechów nigdy więcej nie wspomnę. Bóg mówi, ja zmienię wnętrze mojej żony. Już nie będzie latać za innymi, bo to często jest takie porównanie, wiecie, Bóg w Biblii porównuje często Izraela do swojej żony, niewiernej żony, która ciągle zamiast być ze swoim mężem, szukać ratunku swojego męża, to idzie najpierw do jakiegoś innego kraju, do Egiptu, do jakiejś Asyrii, szuka ratunku gdzieś i Bóg często mówi, że Izrael jest jak niewierna żona. Mówi, ja chcę zmienić serce mojej żony, żeby ona mnie kochała, żeby nie miała mnie w głowie, moich prawa w głowie, ale żeby moje słowo miała w sercu, żeby to prawdziwie było czymś, co ona żyje. Nie? I ja chcę zmienić ją od środka. Nie po prostu jej nakazać kolejne nakazy, rób tak, tego nie rób, tak masz postępować, tak nie, bo to nie zdało egzaminu. Mimo, że były te zasady, to ta żona nie chodziła według tych zasad. Więc Pan mówi, ja muszę zmienić jej wnętrze, bo same zasady nie wystarczą, bo ona nie daje sobie rady. I mówi, no będzie tak, że jak już Pan to zrobi, to mówi, już w Izraelu nie będzie nikogo, kto by nie znał Pana. To nawet znać, poznaj Pana, bo wszyscy mnie będą znali, to nawet nie chodzi o to, że ktoś słyszał o Panu, nie? Ktoś słyszał o Jezusie, że po prostu, no jest taki Jezus tam gdzieś, nie? Tylko tu jest znać, ma na myśli, że wszyscy będziemy razem, będziemy blisko, będzie więź między nami, Mówi, cały Izrael będzie tak, że oni będą mnie znać, ja będę znał ich i będziemy razem. Dlaczego tak się będzie? Bo mówi, ja przebaczę ich nieprawość. Ja im wybaczę to wszystko, co oni uczynili mi. Ja im to przebaczę i tych grzechów już więcej nie będę wspominał. Będzie czysta kartka, koniec. I wszyscy się cieszą z niej i mówią, o tak, jak to jest miło. Że już Bóg nagle zapomniał, nie? Bóg zapomina nagle. I wiecie, tak to czytałem i tak sobie pomyślałem, że to nie jest tak po prostu, że Bóg zapomina. Bo to jest piękna obietnica, wiecie, piękne przymierze. Bóg mówi, że ja już tego nie będę wspominał, to zostanie zapomniane, czysta kartka, nie? Ale to nie było tak, że po prostu Bóg stwierdzał, od dzisiaj zapominam, koniec. Tylko coś się musiało stać, żeby to zostało wprowadzone w życie. Każdy miał jakieś tam spojrzenie, oczekiwał tego nowego przymierza, oczekiwał Mesjasza, ale wierzę, że po tym opisie nikt nie był w stanie dojść do tego, że ktoś będzie musiał naprawdę zapłacić, żeby Bóg mógł zapomnieć. Bo jeśli Bóg by przebaczył i zapomniał bez przelania krwi, to by sam złamał swoje prawo. Sam by złamał swoje zasady, byłby uznany za niesprawiedliwego. Bo ustanowił coś, a sam nie przestrzega tego. Więc Bóg mówi, ja muszę zrobić tak, żeby być sprawiedliwym, trzymać się tego wszystkiego, jakie są moje prawa, jakie moje słowo, co powiedziałem, i jednocześnie uratować tych ludzi. No i co musi być zrobione, żebym mógł zapomnieć i dać ludziom czyste konto? Wiecie, co ma być zrobione. To jest takie też retoryczne, ale Jezus mówi w Ewangelii Łukasza 22:20, mówi, to jest kielich, gdy po wieczerzy mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. I Jezus mówi w tym momencie, przyszedłem jako Mesjasz, żeby odmienić wasze życie i pewnie nikt sobie z was nie zdaje sprawy, chociaż mówiłem to wiele razy, że Mesjasz musi cierpieć, ale nikt tego chyba nie przyjął w ogóle, bo nie wiedzieli za bardzo, o czym Jezus mówi. Ale mówi, żeby prawdziwie zrobiła się wolność w waszym życiu, żebyście byli prawdziwie wolni i to nie tylko od ludzi wolni, ale żebyście mogli doświadczyć prawdziwej wolności od grzechu, od swojego starego życia, od swoich pożądliwości, od tego, co was trzyma w garści, tej ciemności, która was wzbrania do tego, żebyście mogli iść za Bogiem, to muszę coś uczynić. I wy się pewnie tego nie spodziewacie, ale muszę oddać swoje życie, bo nowa umowa ta, którą Bóg zagwarantował już tyle lat, setek lat wcześniej, gdzie powiedział, ja przebaczę ich nieprawości i przebaczę ich winy, przebaczę ich grzech, nie wspomnę więcej, to żeby to się stało, to musi być krew przelana. I to nie byle jaka, nie jakiegoś kozła, nie jakiejś krowy, tylko doskonałego, nieskalanego Syna Bożego. I mówi, ja teraz przelewam swoją krew, żeby ta umowa mogła wejść w życie. Żebyście mogli korzystać z tej umowy i żeby naprawdę wasze życie się odmieniło. Mówi, dla was to przygotowuję. Wielkie zbawienie przez oczyszczenie z waszych grzechów. Nie miałeś tego, nie było tego, teraz to będzie. Prawdziwie przemiana od środka. Nie tylko jakaś zakrywka, że cię tam krwią pokropią jakieś kozy, a później i tak, nic się nie zmienia. Nie? Jesteś tylko cieleśnie oczyszczony, tak rytualnie, ale Jezus mówi, musi się zmienić. Od samego jądra, od samego serca musi się zmienić wasze podejście, bo to nie będzie tak. Tamto to był tylko cień. Teraz ja się biorę za rzeczywistość, to jak to ma wyglądać. Więc ja oddaję swoje życie, kładę swoje życie, żeby ta nowa umowa, nowe przymierze mogło wejść w życie i żebyście wy mogli z tego korzystać. I dzięki temu, żebyście mieli czyste konto. Oczyszczenie z grzechów, bo ta krew sprawia, że Bóg zapomina i nie wspomina więcej. I nikt się tego nie spodziewał, nie? Że to tak ma być. Nawet jak Jezus umarł, to ludzie z Emaus, wiecie, uczniowie w Emaus, przez cała reszta uczniów, tam nikt nie siedział. No, dobra, czekamy, już Jezus zmartwychwstanie, ile jeszcze został? Jeden dzień, trzy dni, odliczamy, bo już zaraz Pan zmartwychwstanie, już zaraz będziemy tutaj radować się, nie ma co się smucić, wiecie, to jest tylko kwestia czasu. Oni siedzieli i byli przestraszeni. Myśleli, że zaraz po nich przyjdą, skoro po ich Pana przyszli. I tak on zginął, no to jak będzie z nimi? Pewnie ich może to samo czeka. My się tu spodziewaliśmy wszystkiego, takiego uwolnienia, tu, że Mesjasz przychodzi, a tu nic się nie zrobiło, wszystko się zmarnowało, co teraz? O, zostawiliśmy nasze ryby, nasze sieci, nasze prace i tak dalej. Zmarnowaliśmy 3 lata naszego życia zachodzeniem za człowiekiem, który my myśleliśmy, że będzie Mesjaszem, a tu nic. Ci z Emaus tak samo. My myśleliśmy, że tutaj taki wielki prorok, a tutaj też nic. I Jezus zmartwychwstaje. Ku zdziwieniu ludzi, nagle oczy im się otwierają, Pan im otwiera oczy. Na pisma tam czytamy i tak dalej, żeby oni zrozumieli, że to się miało stać. I mówi, teraz masz dostęp do nowego przymierza. Ten nowe przymierze jest we krwi Jezusa. Czyli żeby być w nowym przymierzu, musisz skorzystać z ofiary Jezusa. Musisz skorzystać z ofiary Jezusa. W liście do Rzymian Paweł mówi takie słowa, bardzo znane zresztą. Mówi, wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a zostają usprawiedliwieni darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Jezus odkupił, Jezus zapłacił, Jezus przelał swoją krew. Mesjasz załatwił sprawę. Zmienił położenie ludzkości, nawet nie tylko Izraela, ale odmienił położenie wszystkich ludzi na całym świecie, którzy teraz mogą skorzystać z tego, co Jezus uczynił. Nie? I mówi Paweł dalej, Jego to Bóg, czyli Jezusa, ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie w swojej cierpliwości przedtem popełnionych grzechów. Aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby on był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa. Czyli mówi, Bóg Jezusa ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew. Czyli mówi, jak to się dzieje? Tak, że ja ufam ofierze Jezusa Chrystusa. Ja ufam, że Jezusa ofiara wystarczy, abym mógł mieć pokój z Bogiem. Ja, wiecie, to jest takie, człowiek czasem może myśleć, no tak, ja ufam, że ofiara Jezusa wystarczy, ale no ja tyle, przecież no, nie jestem taki idealny, no i w sumie no, często mi się zdarza upaść i tak dalej. No ja nie wiem, czy ta krew Jezusa tak wystarczy. Słowo mówi, że wystarczy. Słowo mówi, że wystarczy nawet nadto i jeszcze mówi, musisz temu ufać. Musisz wierzyć, że ta krew Jezusa wystarczy dla ciebie. To jest bardzo ważna sprawa, nie? Że to musi być dla ciebie pewnik, że naprawdę wystarczy, bo to ci da pokój. To ci da pokój, bo nie będziesz już chodził, wiecie, przed Panem taki ciągle, nie, ja ciągle jesteś nie tak, ja nie wiem, czy mi Jezus wybaczył, ja nie wiem, czy ja mu się podobam, czy nie podobam, wiecie, człowiek jest ciągle w takim rozdarciu, bo jest taki ciągle w oskarżeniu, nie? I mówi, musisz zobaczyć, że krew Jezusa wystarczy mi. Ojciec tak mówi, nie? Krew Jezusa wystarczy, żebym mógł widzieć ciebie z czystym kątem. I co przez to jest też na myśli, wiecie? To nie chodzi o jakąś wiarę w mistyczną krew, co nie, że ja wiem, jest jakiś tam relikwia z garnuszkiem, gdzie tam jakaś krew się zbiera i ja wierzę, że ta krew, okej, no to tak jestem usprawiedliwiony. Cała wiara, wiecie, to jest wszystko takie, że wierzysz w Jezusa, nie? I cała wiara w Jezusa opiera się na tym, że ty wierzysz w Jego Słowo, wierzysz to, co Jezus nauczał, w naukę Jezusa, to, co Jezus mówił o sobie. On mówił o tym, że to jest całe to zbawienie, On przygotowuje. Możesz zobaczyć, że krew, ofiara Jezusa została przyjęta przez Ojca przez to, że On właśnie zmartwychwstał. Jeśli Jezusa ofiara by była nieprzyjęta, to Jezus by nie zmartwychwstał na pewno. Nie? Ale sam Bóg przyznał się do tego, co Jezus zrobił, do tego, jak Jezus żył, do tego, co Jezus nauczał. Wstał Jezus. I przez zmartwychwstanie Jezusa właśnie możesz być pewien, że Ojciec przyjął tą ofiarę. Nie? Że ta krew jest teraz dla każdego, kto ufa, kto wierzy, że naprawdę ona wystarczy, żebyś mógł mieć pokój z Bogiem. Bo człowiek, który prawdziwie ufa Jezusowi, który wierzy Jezusowi, który wierzy w Jezusa, on będzie żył w pokoju. Będzie miał pokój. Nie będzie taki wewnętrzny, ciągle rozdarty, że ciągle życie w oskarżeniu, ciągle cię takie raz tu, jedną nogą w świecie, drugą nogą tu, gdzieś u Pana. Ale to mi pokazuje, że jest takie, że naprawdę możesz mieć taki pokój z Bogiem. Przez krew. Nawet Paweł mówi to. Przez krew Jezusa mamy pokój z Bogiem. Czyli ja mogę wiedzieć, że Bóg już nie gniewa się na mnie. Nie czeka mnie sąd. Nie idę na śmierć. Jezus gwarantuje mi życie wieczne. Nie umrę nigdy. Moja krew oczyszcza mnie od moich grzechów. Nie? Moje życie się zmienia. Mesjasz naprawdę zmienia życie. Nie? Mesjasz odmienia sytuację. Wiecie, jak sobie pomyślę, jak moje życie wyglądało jeszcze, nie wiem, powiedzmy 5 lat temu, nie? To tak sobie myślę, jak Jezus naprawdę zmienił życie. Nie? Naprawdę się zmieniło życie, nie wiem. Pomyśl o swoim życiu, ile wyglądało ileś lat temu, zanim poznałeś Jezusa, zanim miałeś styczność z Mesjaszem, który dotyka życia, który daje ci życie, no, dotyka życia. Ty dotykasz życia. No. Ty dotykasz życia i przez to żyjesz. Nie? Że naprawdę coś się zmieniło. Nie? Nowe przymierze nie jest tylko nowe z nazwy i nic się nie zmieniło, tylko naprawdę się odmieniła sytuacja całej ludzkości. Nie tylko Izraela, ale mówi, światłością pogan się stał Mesjasz. Nie? Mówi, dla nas się sytuacja odmieniła, dla całego świata, bo wtedy nie było takiej możliwości. Dzisiaj możemy mieć pokój z Bogiem. Nie musimy żyć w jakiejś bojaźni i wiecie, w jakimś ciągłym takim przeświadczeniu, co się stanie jak umrę, czy ja na pewno będę z Panem, a czy na pewno ja mam wybaczone, bo ja nie wiem, czy mam wybaczone, a może jednak nie, a może coś, tylko naprawdę, jeśli ufasz Jezusowi, możesz mieć pokój, że wiesz, gdzie zdążasz, wiesz, że dom jest dla Ciebie przygotowany, mówi Jezus, ja przyszedłem przygotować Wam dom, mieszkanie, żebyście byli tam, gdzie ja będę, gdzie jestem i żebyście się z tego cieszyli, nie? Żeby radość Wasza była zupełna, pełna, nie, pełna w pełni. Ja wam to mówię po to, mówi Jezus, żeby radość wasza była w pełni. Prawda, że jest, było im smutno, że odchodzi od nich ich mistrz, ich Pan, którego kochali bardzo. Fizycznie od nich odchodzi. Nie? Ale Jezus mówi, to musi się stać. Żeby to wszystko, te nowe przymierze, to żeby każdy człowiek mógł z tego korzystać. Żeby to było dostępne dla wszystkich. Więc Jezus sam mówi, że to wszystko, co On czyni, co mówi, to jest po to, żebyśmy się radowali. I naprawdę, wiecie, tak sobie pomyślałem, że można się cieszyć z Jezusem, nie? Możesz się cieszyć z Jezusa, nie? Nie musisz się smucić w Jezusie, nie? Bo naprawdę twoje grzechy zostały oczyszczone. Jak to mówi Paweł, ten list dłużny przybity do krzyża został, nie? Już nic nie siedzi nad tobą, że masz napisane, co narobiłeś przez te 10 lat swojego życia. Nie? I nikt nie może tego zmazać. On mówi, to wszystko jest zmazane. To wszystko jest zmazane. Także, nie wiem, ja się cieszę. Na nowo się tak, wiecie, człowiek cieszy. Widzę, że to jest takie ważne, że Jezus pokazuje, że naprawdę On, jako Mesjasz, jako nasz Chrystus jest po prostu... No, wielką radością. Dla mnie to jest wielka radość, że naprawdę mogłem się spotkać z Jezusem, nie? Bo życie się odmieniło. Sytuacja moja się odmieniła. Izajasza 61. Izajasz tam mówi takie słowa. Będę się wielce radować w Panu i moja dusza rozraduje się w moim Bogu, bo przyobległ mnie w szaty zbawienia i przyodział mnie w płaszcz sprawiedliwości, jak przyozdobionego oblubieńca i jak oblubienicę ozdobioną swoimi klejnotami. Goły człowiek został ubrany w piękne szaty. W szaty, mówi, zbawienia i sprawiedliwości. A to, jak rozważaliśmy tydzień temu, ubraniem naszym jest Jezus Chrystus i nasze trwanie w Jezusie, nie? Bo w Niego się mamy przyoblec, zdjąć swoje stare i założyć nowe. I mówi, jesteśmy teraz, byłeś wcześniej obdartusem, nie? W starych łachmanach, o ile w ogóle można powiedzieć, że miałeś jakiekolwiek łachmany, bo byłeś goły. A Jezus mówi, ja teraz masz szaty. Klejnoty są na tych szatach. One są porównane, mówi, ta zbawienie i sprawiedliwość są jak klejnoty bogactwo, nie? Bo to jest wielkie bogactwo, nie? Można naprawdę powiedzieć, że człowiek, który poznał Jezusa, który poszedł za Jezusem, jest prawdziwie bogatym człowiekiem. W duchowym sensie tego znaczenia. Może fizycznie nie mieć nic, ale duchowo jest ubrany w piękne szaty z klejnotami, dlatego że Jezus sam mu zagwarantował zbawienie i usprawiedliwienie, uświęcenie. Wszystko to jest w Jezusie. I jest wielka radość, ale też nie chcę, żebyśmy o tym zapomnieli, że Jezus, wierzyć w Jezusa, trwać w Jezusie, to jest czas taki ciągły. Nie? To nie jest takie, wiecie, coś, że sobie po prostu coś tam kiedyś się stało i na tym koniec. Bo samo to słowo trwanie, mieszkanie implikuje, że coś się dzieje. Nie? Jak ktoś wierzy w Jezusa, no to wierzy cały czas w Jezusa. Wierzyć w Jezusa znaczy być, słuchać się Jego nauki, tego, co Jezus reprezentował sobą, słyszeć Jego słowo, wiecie, i żyć tym słowem. Trwać w Jezusie, no to właśnie to jest to. To nie jest jakaś abstrakcja, że my tu wierzymy w Jezusa jakoś abstrakcyjnie, tak sobie mówimy, nie? Ale moje życie nic z tego nie pokazuje, że coś się zmieniło. Wiara w Jezusa to jest słuchanie Jezusa. Nie? Takie słuchanie i bycie mądrym budowniczym. Więc Jezus z jednej strony masz tu płaszcz zbawienia, usprawiedliwienia. Jesteś naprawdę bogaty, więc zostań ze mną, trzymaj się mnie, trwaj we mnie, żeby to cały czas było nad tobą, to błogosławieństwo, nie? Ja ciebie nigdy nie zostawię, będę ciebie strzegł, będę się o ciebie troszczył, zrobię wszystko dla ciebie, już zresztą zrobiłem, oddałem swoje życie dla ciebie, żebyś mógł w ogóle nawet wystartować ze mną, a nie tylko chcę, żeby ci towarzyszyć przy starcie, ale będę ci towarzyszyć cały czas, aż do samego końca. No i tylko wytrwaj ze mną. Trwaj w moim słowie. I nie stracisz tego wtedy. Bądź zwycięzcą, nie? Ja ci tak zrobię, że będziesz ze mną zwycięzcą. Ja ci tak zrobię, tak cię wytrenuję, że będziesz zwyciężyć w tym wyścigu, nie? Tylko słuchaj się trenera. Słuchaj się tego szefa, który ci mówi, jak masz żyć, żeby zwyciężyć, nie? Więc radość jest wielka. Ja się bardzo cieszę i to bym chciał też, żebyście wzięli sobie do serca, że masz pokój z Bogiem i twoje grzechy zostały oczyszczone, zostały odpuszczone, ale ktoś musiał zapłacić. I Jezus musiał za to zapłacić. Wielką karę musiał zapłacić, nie? Za mój grzech. I to jest, wiecie, to jest często taka podstawa chrześcijaństwa. Po prostu to jest, no, pierwsze co to się mówi, takie rzeczy, nie? Jak się człowiek nawraca, to pierwsze co słyszy w ogóle, że Jezus zapłacił za mnie. Ale Jezus mówi, ja chcę, żebyście to wspominali na moją pamiątkę, to wszystko, co ja uczyniłem dla was, bo to jest takie ważne, żebyś mógł iść dalej z Jezusem. Żebyś widział tą miłość Jezusa. Żebyś widział, co On uczynił dla ciebie. Żebyś widział, że On naprawdę jest godzien, żebyś Go uwielbiał. Że to nie jest tylko tak, że ty śpiewasz sobie te pieśni i tak sobie klepiesz po prostu jakieś slogany. O, jesteś godzien chwały, Jezu, tak ciebie uwielbiam, aleluja, amen. Ale ty to śpiewasz, bo naprawdę z serca wiesz, że twoje życie się zmieniło, bo Mesjasz naprawdę jest godzien chwały. Dlaczego jest godzien chwały? No bo mnie uratował, bo zmienił moje życie, bo uwolnił mnie od moich nałogów, uwolnił mnie od mojego grzechu, od pożądliwości, w jakich żyłem, więc teraz naprawdę chcę powiedzieć, Jezu, jesteś godzien chwały i godzien wszelkiej czci, aleluja, niech będzie Bóg uwielbiony, bo Jezus mnie uratował. To nie jest po prostu jakaś zwrotka chrześcijańska, ale naprawdę człowiek, który doświadczył i ma to w sercu, ma przed oczami Jezusa i to, co Jezus uczynił, no to po prostu to wypływa z Jego ust. Bo to, co jest w sercu Twoim, będzie na Twoich ustach. I po prostu będziesz się cieszyć Jezusem. A nie...
O, bracie, ciostro, raduję się, tak. Chwała Panu. Dzięki Ci, Jezu.
Ma radość w sercu.
Ma radość w sercu, nie? Ale wiecie, to nie wiem, że się, nie wiem, tam nabijam czy coś, ale po prostu No nie, to jest tak, że człowiek naprawdę, kto ma w sercu, to ma na ustach, nie? I to widać, nie? Czy twoje, czy naprawdę, wiecie, czy jest życie, czy ty naprawdę się cieszysz tym, czy to jest po prostu dla ciebie zwykła formułka, nie? Którą gdzieś się wyuczyłeś na nabożeństwach przez wiele lat i po prostu śpiewasz to w pieśniach i tak się mówi, bo jesteś chrześcijaninem. Także zobaczmy Jezusa. Cieszę się, że możemy tutaj w ogóle w naszym zborze rozważać to, kim Jezus jest, co Jezus dla nas uczynił, tak cieszyć się z Niego samego i z Jego słowa, nie? Bo to się wiąże ze sobą. Nie ma Jezusa bez Jego słowa. Nie? To jest wszystko jedno. Dzisiaj, jak będziemy też podchodzić do wieczerzy, to pomyślmy o tym, że jest się z czego cieszyć prawdziwie i że możemy korzystać z tego, nie? Że to nam pokazuje, że Jezus przelał swoją krew i mamy nowe przymierze, mamy nową umowę, taką lepszą niż tą starą, bo on mówi, to jest lepsze, gdzie się wszystko zmienia. Także chwała Jezusowi, powstańmy.